Boże Państwu, w radiowym serwisie samochodowym wita Państwa Jerzy Jaworski. W tym odcinku wpadłem na taki pomysł, aby porozmawiać o tym, jak ten samochód jedzie. Mamy auto, mamy silnik i gdzieś ta moc tego silnika musi zostać przeniesiona. Wiadomo, że na koła, ale w jaki sposób i na które koła? Tak naprawdę, drodzy Państwo, mamy samochody, które są przednio-napędowe, tylno-napędowe albo mają napęd na cztery koła. Sprawa wydaje się jak gdyby oczywista, ale nie do końca. Wiele osób, jeżdżąc na co dzień samochodami, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, czy to auto jest przednio-napędowe, czy tylno, czy ma napęd na cztery koła. Jeżeli ma napęd na cztery koła, w jaki sposób ten napęd jest realizowany, jak ten samochód się zachowuje, czy on jest podsterowny, czy on jest nadsterowny. To najczęściej dopiero wychodzi, jak się pogarszają znacznie warunki atmosferyczne, jak się robi ślisko i nagle samochód zaczyna jechać inaczej, niż my byśmy sobie tego życzyli. Tak naprawdę zacznijmy od tego, że od takiej rzeczy, która się nazywa transferem masy. Jeżeli spojrzymy na samochód, który gwałtownie zaczyna ruszać do przodu bardzo szybko, co się wówczas dzieje? Ano ten transfer masy przesuwa się znacznie do tyłu, czyli przednia część samochodu się odciąża, koła zaczynają tracić przyczepność, tak zwane, jak to niektórzy mówią, zaczynają ryczkać, tył masy przechodzi na tył samochodu. Jeżeli gwałtownie zaczynamy hamować, transfer masy przesuwa się do przodu, czyli przednie koła są wówczas bardzo mocno dociążane, przód samochodu jest dociążany, natomiast tył jest odciążony. Efektem chociażby tego jest to, że w większości popularnych, tanich samochodów tarcze hamulcowe montowane są zawsze z przodu, a z tyłu są bębny. Tarcze, nie ma sytuacji takiej, że tarcze są z tyłu, a z przodu są hamulce bębnowe na przykład, dlatego że ten przód jest dużo ważniejszy, żeby ten samochód dobrze wyhamować. Tak już przy okazji, jeżeli mówimy też o tych transferach masy, pamiętajmy o tym, że jeżeli wpadamy w dziurę, to nie hamujemy, bo dobijamy wówczas, mamy zablokowany przód, dobijamy cały przód, całe zawieszenie, silnik, skrzynie biegów, te wszystkie obciążenia przechodzą na te elementy. Jak już wiemy, że wpadamy w dziurę, puszczamy hamulec, niech ten samochód sobie wpadnie. Tak samo, jeżeli jest to auto z manualną skrzynią biegów, wpadając w dziurę, wciskamy sprzęgło, aby nie przenosić obciążenia na skrzynię biegów. Żeby to poszło tylko na sprzęgło, żeby nie było tych uderzeń na skrzynię biegów, jak również staramy się nie skręcać kierownicą, bo jest to dodatkowe naprężenie na układzie kierowniczym. Jeżeli już wiemy, że wpadamy w dziurę, starajmy się, drodzy słuchacze, mieć kierownicę wyprostowaną, żeby uderzyć tylko przodem. Jeżeli to będzie dziura na zakręcie, to pamiętajmy o tym, że jeżeli jest to zakręt w prawo, największe obciążenie jest wówczas na kole lewym, przednim i tylnym, bo siła odśrodkowa przesuwa się na zewnątrz. W związku z tym starajmy się wpadać, jeżeli już musimy, kołami wtedy wewnętrznymi, które są mniej obciążone, dlatego że mniej one się uszkodzą, mniejsza jest szansa, że my z tego zakrętu, mówiąc kolokwialnie, wylecimy. Jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić taki prosty eksperyment, wsiadając do samochodu przednio-napędowego, jeżeli włączymy jedynkę, damy bardzo dużo gazu i szybko puścimy sprzęgło, to czuć, jak te opony zaczynają boksować z przodu. Różne są na to określenia. Jeżeli są systemy trakcji, o których mówiłem wcześniej, zaczną mrugać kontrolki, żeby nam zmniejszyć ten gaz, żeby ten samochód mógł ruszyć. Generalnie ta moc się osłabia. Natomiast jeżeli rzucimy wsteczny bieg i gwałtownie ruszymy do tyłu, proszę pamiętać o tym, że ten samochód dużo szybciej może wystartować bez oporów, dlatego że mamy dobrze dociążony wówczas napęd, tak? Napędem się robi przód, silnik jest z przodu, jest dobrze to dociążone, możemy, że tak powiem, ruszając, uderzyć głową, jeżeli nie mamy jej obróconej, o kierownicę. Z tylnym napędem jest zdecydowanie łatwiej. Oczywiście łatwiej na asfalcie, na twardym betonie, w dobrych warunkach atmosferycznych, dlatego że przy ruszaniu, przy tym transferze masy jest ten tył dociążony i ten samochód dużo lepiej jak gdyby startuje z miejsca. Gorzej jest oczywiście, jak się robi ślisko, jak jest duża moc typu 700, 800 koni, 600 w takich bardzo sportowych samochodach, no bo wtedy ciężko też tą moc w tym samochodzie utrzymać. Natomiast pamiętajmy o tym, że w samochodach tylno-napędowych, ruszając z miejsca, ten napęd służy jak gdyby do napędzania, natomiast kierownica służy do kierowania. jeżeli jedziemy samochodem tylnonapędowym, dlaczego większość producentów sportowych samochodów typu Ferrari, Maserati, Lamborghini produkuje samochody z tylnym napędem, a nie z przednim napędem? Ano, żeby te 300, 400, 500 koni mogło efektywnie zostać przeniesione właśnie na te tylne koła, żeby można było, że tak powiem, ostro ruszyć tym autem, a poza tym, żeby na zakrętach ten samochód, pomijając już cały aspekt zawieszenia, trzymał się drogi. W momencie, jeżeli mamy samochód tylnonapędowy, tak jak powiedziałem, ten napęd służy do napędzania samochodu, a kierownica i przednie koła służą do skręcania. Natomiast w samochodzie przednionapędowym zarówno przód, czyli napęd, jak i kierownica, ten samochód, powiem tak, jeżeli on zacznie uciekać, bo straci moc, to również straci przyczepność. I dużo trudniej opanować w zakręcie samochód przednionapędowy, dlatego że jeżeli stracimy przyczepność, to tracimy i kierowanie, i tracimy napęd. Pamiętajmy, że w zakręcie w samochodzie przednionapędowym odpuszczamy gaz, jeżeli zaczyna nam wyjeżdżać, to jest taka typowy efekt podsterowności. Natomiast w samochodzie tylnonapędowym możemy założyć tak zwaną kontrę i ten samochód wyprostować. Oczywiście to wszystko wymaga doświadczenia, nauczenia się, doświadczeni kierowcy, tak zwani bardziej profesjonalni, którzy już są objeżdżeni w samochodach, wybierają samochody najczęściej tylnonapędowe. Idealnym samochodem, połączeniem tego wszystkiego, jest samochód z napędem na cztery koła, ponieważ samochód czteronapędowy przy ruszaniu ruszają cztery koła na raz, więc dużo łatwiej ruszyć tym samochodem, dużo łatwiej prowadzić go w zakręcie. Pamiętać trzeba tylko o tym, że samochód czteronapędowy to nie jest remedium na wszystkie bolączki. Fizyka jest fizyką, jak jest zakręt, jak jest ślisko, to każdy samochód przy odpowiedniej prędkości może tego zakrętu nie wytrzymać i z tego zakrętu wyjechać. Samochody 4x4 wymagają dużo mniej umiejętności od kierowcy. Na śliskiej nawierzchni prowadzą się zdecydowanie lepiej niż auto każde jedno napędowe. W zależności od tego rodzaju napędu, jak on jest realizowany, ten samochód też może być podsterowny albo nadsterowny. Dlaczego coraz więcej osób wybiera takie auto? Ano dlatego, że czują się po prostu bezpieczniej w tym samochodzie, tak? Bo na suchym, jak jest piękne lato, to czy to będzie auto tylnonapędowe, czy ono będzie przednionapędowe, to każdy kierowca, jeżdżąc z normalną prędkością, da sobie radę. Problem się zrobi, jak się zrobi ślisko, jak się zrobi zima. Trzeba wtedy pamiętać o tym, że ten samochód może wyjechać przodem, może wyjechać tyłem, więc jeżdżąc delikatnie i spokojnie, a mając samochód z napędem na cztery koła, ten samochód wiele rzeczy, że tak powiem, zdejmie z głowy kierowcy i sam sobie wymyśli, jak on ma jechać. Ten napęd też, pamiętajmy, może być w różny sposób realizowany. Tak naprawdę są trzy rodzaje. Albo samochód może być przednionapędowy i ten napęd się dołącza z tylny automatycznie. Tak jest na przykład w Toyocie RAV4, w Hondzie CR-V. Jest to taki najpopularniejszy rodzaj napędów, takich średnich, z średniego segmentu samochodów. Taki, że generalnie przez większość roku, powiedzmy, napędzają samochód koła przednie, natomiast w momencie uślizgu komputer steruje tym poprzez różnicę prędkości obrotowej, że dołącza do tego przedniego napędu koła tylne. Innym rozwiązaniem jest to, co zostało wprowadzone do samochodów tylnonapędowych, a mianowicie, że dołącza się ten przód. I w samochodach typu takich jak BMW na przykład, gdzie jest system X-Drive, czy w samochodach terenowych, gdzie najczęściej jest napędzany tylny napęd, w momencie, jeżeli chcemy uzyskać napęd na cztery koła, to albo dołącza to komputer, albo my sami możemy włączyć. No i trzeci napęd to jest napęd stały na cztery koła, czyli nie musimy o tym myśleć, samochód zawsze ma włączony napęd na cztery koła, niezależnie od pory roku, niezależnie od komputera czy od mechaniki. Takimi samochodami są na przykład Subaru czy Toyota Land Cruiser. Najwięcej statystycznie oczywiście z racji ekonomii, z racji liczenia księgowego jest z tych samochodów jednonapędowych, bo ten napęd na cztery koła potrzebny jest nam od czasu do czasu. W związku z tym, jeżeli jest napęd przedni, z przodu jest silnik, z przodu jest skrzynia biegu, przód jest napędzany, jest to tańsze w produkcji, bo żeby dociągnąć ten napęd do tyłu, musimy zamontować dodatkowe akcesoria. To zmniejsza oczywiście powierzchnię dla pasażerów, zmniejsza powierzchnię bagażnika. No gdzieś te wszystkie części trzeba upchnąć. W samochodach tych, tak jak mówiłem wcześniej, decyduje o tym najczęściej komputer, bo człowiek no, najczęściej nie ma na to czasu, nie ma też odpowiedniej wiedzy. W stricte terenowych samochodach często jest tak, że tak jak powiedziałem, napędzane są one oczywiście na tył, natomiast to my decydujemy, kiedy chcemy włączyć ten napęd. Czasami trzeba się zatrzymać, czasami jest to określona prędkość, do której możemy ręcznie tą przednią oś dołączyć. Wtedy mamy napęd na cztery koła, na przykład w Toyocie Hilux czy w Suzuki Jimim, które normalnie jeżdżą na tylnym napędzie. Możemy dołączyć przedni napęd, wtedy mamy napęd na cztery koła. Musimy tylko wiedzieć o tym, czy w danym samochodzie mamy zamontowany tak zwany centralny mechanizm różnicowy, czy nie. Bo jeżeli nie mamy, napęd jest spięty tak zwanie na sztywno, czyli cztery koła ciągną razem. Nie wolno wtedy, zwłaszcza na suchej drodze, skręcać, ponieważ nie ma tego mechanizmu rozdzielającego moc na jedną i na drugą oś. Jeżeli jest ślisko, oczywiście można, w zależności od producenta, od danego samochodu, określają wartości, do których można dany samochód rozpędzić. I tak naprawdę tylko w autach stricte terenowych typu Mercedes G-Klasa, czy Toyota Land Cruiser, czy Nissan Patrol, czy właśnie mały Suzuki Jimny, dodatkową funkcją jest tak zwany reduktor. To jest urządzenie, które zmienia przełożenia skrzyni biegów. Tak. Chodzi o to, żeby z tego samochodu zrobić taki mały traktor do ciężkiej jazdy w terenie, żeby zwiększyć moc na koła. Tutaj prędkość jest nieważna, tylko to, żeby one się powolutku kręciły, żeby sobie spokojnie można było gdzieś tam w tym terenie jeździć. Jeżeli myślimy o kupnie samochodu i chcemy kupić samochód z napędem przednim, tylnym bądź na cztery koła, zastanówmy się, jak go będziemy używać, jakie są nasze umiejętności, w jakim terenie jeździmy, czy mieszkamy w górach, czy mieszkamy w mieście, czy mamy ten napęd mieć taki, który nam się sam włączy, czy potrzebujemy go my, bo jeździmy gdzieś w lesie na jakieś polowania i chcemy sami decydować o tym, kiedy on nam będzie potrzebny. Najważniejsze jest to, żeby myśleć, bo nawet jak będziemy mieli wszystkie koła zapięte, włączone wszystkie blokady, wyłączone lub włączone wszystkie systemy, na śliskim, na lodzie, na zakręcie nadmierna prędkość i fizyka nigdy nie pozwolą tego samochodu utrzymać na odpowiednim torze jazdy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.